Słuchają Państwo Radia Maryja i bardzo serdecznie zapraszamy pana redaktora Szymona Cieślara.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam ze Szczecinka. Jak zawsze na początku miesiąca spotykamy się, by porozmawiać o książkach, które warto przeczytać, a także by posłuchać kilku słów na temat miesięcznika w naszej rodzinie, bo właśnie najnowszy numer tego miesięcznika się ukazał. Rozpoczyna się on muzycznie, drodzy Państwo, bo dołączona jest do miesięcznika płyta autora, którego, kompozytora, które wszyscy znają, ksiądz Paweł. Ksiądz Paweł Szerlowski, który śpiewa, by pomagać ludziom modlić się. Takie jest jego przesłanie. Sam nagrał już około 10 płyt. Na co dzień pracuje we Wrocławiu, jest autorem, kompozytorem i wykonawcą swoich utworów. Więc zaczynamy śpiewająco. Kto lubi tę muzykę, niechaj sięgnie po miesięcznik w naszej rodzinie, bo tam właśnie jest dołączona taka płyta i pieśni o Matce Bożej, bo nosi tytuł Uproś Matko. Drodzy Państwo, mówię o tej płycie dlatego, że w miesięczniku jest rozmowa z księdzem Pawłem Szerlowskim. Rozmawia pani Danuta Kropiewnicka właśnie na temat jego pracy. I skąd ten pomysł na to śpiewanie? Czy można właśnie śpiewając pomagać ludziom modlić się? Odpowiedź znajdą Państwo w miesięczniku w naszej rodzinie. Ale to tylko jeden taki śpiewający temat, bo reszta to już tematy o wiele bardziej przyziemne. I chcę zacząć od artykułu felietonu księdza Pawła Siedlanowskiego, który jest publicystą, ale co ważne też dyrektorem szkoły katolickiej. Bo myślę, że to ta wiedza, ta świadomość, czym zajmuje się ksiądz Paweł Siedlanowski, pomaga nam też zrozumieć jego punkt widzenia. A zaczyna on swój artykuł, ściskając w ręku kamyk zielony, taki jest tytuł, od cytatu z Chestertona, który pisał, iż ludzkość przeszła już przez każdy możliwy sztorm i przeżyła każdą możliwą morską katastrofę. Po raz pierwszy w niespotykanym dotąd stopniu jesteśmy tak zdezorientowani. Nie wiemy, co jest sztormem, a co wrakiem. Czym jest okręt i co właściwie powinniśmy ratować. Jesteśmy zdezorientowani, stwierdza Chesterton. Dlaczego? Ponieważ utraciliśmy zdrowy rozsądek. I dalej pisze autor. Niedawno rozmawiałem ze znajomym na temat wiary, sensowności takich pomysłów jak ogłaszanie roku wiary. Tłumaczył mi, że XXI wiek jest wiekiem rozumu. I nie ma już w nim miejsca na zabobon, religię, mesjaszy, proroków, świątynie i święte księgi. Nie dał się przekonać, że jest inaczej. A tymczasem wiek XXI bez wątpienia jest jak nigdy dotąd wiekiem wiary. Fakt Boga skazano za banicję na bezludnej wyspie, ewentualnie zamknięto w sali dziwadeł obok wodników, rusałek, krasnoludków i elfów. Ale zaraz w kolejce do zajęcia jego miejsca pojawił się sznurek chętnych, starych i całkiem nowych zabobonów, a ludzie zaczęli w nie wierzyć z siłą dotąd niespotykaną. Przykłady? Proszę bardzo. Trzeba mieć wielką wiarę, aby uznać, że przy pomocy operacji chirurgicznej bądź deklaracji złożonej w odpowiednim urzędzie kobieta może stać się mężczyzną i na odwrót. Że odpowiednio spacyfikowane homopozytywne prawodawstwo może sprawić, iż związek dwóch gejów lub dwóch lesbijek, na razie w przyszłości też trzech, czterech, pięciu osób, ewentualnie miłość do kozy czy komputera, mogą nosić miano rodziny. Myślę, że więcej nie muszę zachęcać Państwa, warto przeczytać, bo temat jest niezwykle istotny. Wiele przykładów daje ksiądz Paweł Siedlanowski tego, jak ulegamy współczesnym zabobonom, wykorzystując skądinąd cytat znanej bardzo piosenki, ściskając w ręku kamyk zielony. Ale ilu z nas w ten kamyk zielony wierzy, a to już jest zabobon. I po tym krótkim wprowadzeniu do ideologii gender chcę zachęcić Państwa do lektury artykułu księdza profesora, doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca, który rozpoczyna cykl artykułów wobec ideologii gender. Tym razem jest to część pierwsza, a zatem jeszcze nikt niczego nie stracił. Warto zacząć lekturę od październikowego wydania miesięcznika w naszej rodzinie. Księdza profesora znamy z anteny Radia Maryja, telewizji Trwam, znamy z naszego dziennika, więc autor jest nam bardzo dobrze znany i zatem warto sięgnąć, bo wiemy, jak dobrze do nas mówi i pisze. W ostatnich miesiącach i tygodniach zawrotną karierę robi obce słowo gender. Na tyle obce, że pojawia się w wersji wymowy oryginalnej, anglojęzycznej, ale też funkcjonuje w wersji spolszczonej. Słowo, którego nie da się faktycznie spolszczyć, przetłumaczyć, oddać jednym słowem. Gender miało kiedyś w języku angielskim znaczenie wyłącznie językowe. Wskazywało, że coś jest rodzaju męskiego, a coś żeńskiego. Z tego opisowego znaczenia stało się w dość ciekawych okolicznościach słowem na oznaczenie tak zwanej płci kulturowej. Niekoniecznie zbieżnej z płcią biologiczną, co ciekawsze, ważniejsze od owej płci biologicznej. To tworzy oczywiście pewien problem z określeniem tożsamości danego człowieka, ale jeszcze większy problem jest w tym, że ten schizofreniczny, niezgodny ze zdrowym rozsądkiem projekt staje się na naszych oczach ofertą edukacyjną, staje się uprzywilejowanym narzędziem walki politycznej. Wobec tej walki, wobec tej globalnej rewolucji nie można pozostać obojętnym. Trzeba przyglądać się metodom wprowadzania gender do naszej kultury i życia społecznego. Trzeba także dawać mu skuteczny odpór. Jak sobie radzić z coraz bardziej otaczającą nas ideologią gender, która właściwie rzuca już się nam do gardeł, koniecznie chcąc zmusić nas do tego, byśmy ją uznali. Jak w tym wszystkim się odnaleźć, o tym pisze ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz w artykule Wobec ideologii gender. Drodzy Państwo, za chwilę naszym gościem będzie pani dr Hanna Karp, która jest oczywiście autorką miesięcznika W naszej rodzinie, jest też wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jest doktorem nauk teologicznych, religiologiem, medioznawcą i wykładowcą akademickim, jak już wspomniałem, autorką książek o nowych ruchach religijnych, New Age i sektach. Ale tym razem pisze o informacji, czyli sile zamętu. I to wiąże się z artykułem księdza profesora Bortkiewicza, bo czy możemy w dzisiejszych czasach ulegać jakiejś propagandzie? No właśnie. Amerykański badacz, pisze autorka komunikowania masowego, Herbert Schiller, autor m.in. głośnej pracy Sternicy Świadomości, już na początku lat 70. zauważył, że przepływ informacji w społeczeństwie złożonym jest źródłem siły nie mającej odpowiednika. Byłoby nierealne wyobrażać sobie, że ci, którzy nad tą siłą panują, łatwo się jej wyrzekną. Na ten temat porozmawiam z autorką, panią doktor Hanną Karp, którą mam nadzieję już usłyszymy na antenie. Jeszcze czekamy na połączenie. W takim razie, drodzy Państwo, pytanie, które stawiam, czy informacja źródło siły, czy źródło zamętu? Jak sobie wyobrazić, czy my, dorośli, myślący, możemy ulegać propagandzie? Czy dzisiaj, kiedy wszystko nam wolno, bo jest demokracja, oczywiście w cudzysłowie wszystko nam wolno, ale tak czujemy, możemy myśleć, co chcemy, możemy myśleć, jak chcemy, czy w związku z tym jesteśmy podatni na propagandę? Na to pytanie odpowiada autorka w swoim artykule. Nie jest to pierwszy artykuł z tego cyklu, bo o propagandzie, metodach, sposobach manipulowania pani Hanna Karp pisze już od wielu miesięcy na łamach miesięcznika, a dzisiaj mam nadzieję na ten temat jeszcze uda nam się porozmawiać. Będziemy czekali na połączenie, a w tym czasie, drodzy Państwo, fragment jeszcze artykułu. Informacja przyjmuje różne postacie i style, zaś w życiu zbiorowym może przyjąć postać manifestacji i demonstracji, ale zawsze jej celem jest przedstawienie odbiorcy produktu myśli lub działalności jednostki bądź części społeczeństwa. Informacja odpowiada na pytania, co się zdarzyło, gdzie i kiedy. W dziennikarstwie brytyjskim odpowiada się jeszcze na pytanie, dlaczego. Istotna jest kolejność odpowiedzi na te pytania. Jej zburzenie może wprowadzić informacyjny chaos. I kiedy się zastanowimy, to z tym chaosem właściwie na co dzień mamy do czynienia, bo w jednym pakiecie informacji możemy usłyszeć zupełnie sprzeczne przekazy, sprzeczne w swojej treści, sprzeczne w swojej wymowie. Tak dzisiaj funkcjonują media, no ale to więcej na ten temat może nam powiedzieć pani dr Hanna Karp, która jest doktorem nauk teologicznych i medioznawcą. Nie wiem, czy już się słyszymy z autorką.
Tak, słyszymy się.
Cieszę się bardzo, witam serdecznie panią doktor, szczęść Boże. Pani doktor, po tym moim przydługim wprowadzeniu chciałbym zapytać, dlaczego mamy się bać jakiejś propagandy? Przecież jesteśmy myślący.
Więc oczywiście, że tak. Jesteśmy osobami wykształconymi często. Okazuje się, że tak na marginesie badania wykazują, że Radia Maryja chociażby, czy Telewizja Trwam ogląda całkiem sporo odsetek ludzi z wyższym wykształceniem. I to i nie tylko, i ze średnim, i coraz większy odsetek młodych ludzi słucha. I dzisiaj człowiek chociażby, który tylko zda maturę, przecież nawet wystarczy, jest już obeznany i z poetyką mediów, i z językiem mediów. Z tym, że osoby, które pamiętają jeszcze PRL, wiedzą doskonale, że propaganda może być bardzo różna, bardzo różnie oddziaływać i pamiętają jeszcze tamten czas. Natomiast młodsi odbiorcy mediów nie kojarzą zupełnie i tego dawnego systemu, nie pamiętają i nie wiedzą o tym, że media mogą oddziaływać, być bardzo działać w sposób taki, który nie jest koniecznie i zawsze pozytywny dla odbiorcy. I stąd tutaj jest to niebezpieczeństwo przede wszystkim, powiedziałabym, tych odbiorców mediów, którzy podchodzą do przekazów medialnych z całkowitą ufnością. Przyjmują wszystkie przekazy z dobrodziejstwem inwentarza, ufają pod każdym względem, nie mając na uwadze tego, że te przekazy medialne często są kreowane i preparowane przez różne podmioty. Bo każdy, różni nadawcy mają własne interesy. I w różny sposób chcą na odbiorcę oddziaływać. I tutaj ja przede wszystkim chciałabym uczulić odbiorców mediów, którzy są stosunkowo młodzi. To znaczy przede wszystkim młodzież. Tutaj jest ta grupa wiekowa najbardziej otwarta i w jakiś sposób na wpływy medialne otwiera się najbardziej. I to są często przede wszystkim muzyka, która często działa bardzo inwazyjnie, plus przekazy reklamowe, które też mają język i styl bardzo inwazyjny często. Więc mówiąc krótko, już podsumowując, przede wszystkim młodzi odbiorcy powinni, tutaj rodzice bym uczulała też, żeby w jakiś sposób próbowali monitorować ten rodzaj mediów i ten rodzaj przekazów, który dociera do ich dzieci, do młodzieży. Więc tutaj przede wszystkim ten aspekt, bo to są często badania wykazują, że często te przekazy skierowane do młodego odbiorcy są bardzo drastyczne. Natomiast starsi odbiorcy również ulegają różnym niepożądanym wpływom i to wcale nie jest tak, że jeżeli wiemy o tym, że media mogą manipulować, odbiorca nie ulega tej manipulacji. To także zbadano i wyniki tych badań wskazują na to, że świadomość manipulacji nie oznacza zablokowaniu na tej informacji świadomości. Więc,
czyli jeśli mogę wejść w słowo, czyli powinniśmy jednak się jakoś dokształcić w tym względzie, jak bronić się przed tą manipulacją.
Tak.
No bo przecież albo będziemy bezbronni zupełnie, albo będzie nam się wydawało, że się bronimy, a i tak będziemy ulegali tej propagandzie. Co tak zatem zrobić?
I o to chodzi, że rzeczywiście tutaj słusznie zauważył, że przede wszystkim poszerzać swoją wiedzę chociażby na temat podmiotów medialnych, które poszczególne przekazy do nas kierują. To znaczy starać się chociaż trochę czasu i swojej uwagi w jakiś sposób dotrzeć do literatury, czy źródeł pewnych, czy właśnie chociażby w prasie takiej, jak tutaj, o której tutaj teraz mówimy, sięgać do tekstów, które będą nam objaśniać, mówiąc tak pokrótce, typologię naszego rynku medialnego w Polsce.
Właśnie.
Bo to jest właśnie cały, jak to mówią Niemcy, Hund begraben, pies pogrzebany. W tej chwili sytuacja jest taka, że tych podmiotów, które kierują się, jest w telewizji Trwam taka audycja Polski Punkt Widzenia. Właśnie tym polskim punktem widzenia wcale nie wszystkie podmioty muszą się kierować, mówiąc tak delikatnie. Ja czasem mam zajęcia z rynku mediów, czy mówię o rynku mediów do różnych audytoriów. I kiedy się tam dokładniej troszeczkę przyjrzymy, to widzimy, że i media elektroniczne, i media drukowane, prasa są w rękach właścicieli obcych, które mają, prowadzą własną politykę i informacyjną, własną politykę także dotyczącą rozrywki, dostarczania też przekazów rozrywkowych odbiorcom i tak dalej. I one nie są tożsame z naszym polskim punktem widzenia. Tu chodzi, tu można przykłady mnożyć, weźmy pierwszy z brzegu, chociażby polityka historyczna w tej chwili.
Tak.
Dotycząc, prawda? I tak dalej. Więc mówiąc krótko, tam gdzie się da, należy poszerzać swoją wiedzę na temat nadawców medialnych.
Słowem czytać, aby być mądrym.
Nic tak, innego nie pozostaje, tak do końca życia się uczy.
Tak jest. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Myślę, że ono zachęci czytelników do tego, by sięgnąć do pani artykułu. Ja dodam tylko, że pani podaje tu dekalog medialnego manipulatora. Czyli poznając narzędzia, jakimi posługują się manipulatorzy, możemy się też bronić, bo rozpoznamy te narzędzia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Tak, nie wspominałam o tym, bo chciałabym coś jeszcze zostawić czytelnikom,
a
to jest na oddzielną audycję, nawet powiedziałabym. No,
mam nadzieję, że porozmawiamy o tym.
Dziękuję
serdecznie, pozdrawiam, z panem Bogiem. Drodzy Państwo, więc zachęcać więcej chyba nie trzeba. Informacja, źródło siły czy zamętu, pani doktor Hanna Karp. Za chwilę będziemy mieli następnego gościa na antenie. Będzie nim pani Katarzyna Jarosz, ale zanim to się stanie, chciałbym Państwa zachęcić do lektury artykułu pana Roberta Tekieli. Tutaj pani Karp wspomniała o destrukcyjnej muzyce, o oddziaływaniu destrukcyjnym przez muzykę i właśnie o tym pisze pan Robert Tekieli. Analizując muzykę i antywartości, analizując muzykę pod kątem właśnie jakichś przesłań, z których nie zdajemy sobie sprawy. I mówi o muzyce reggae, mówi o muzyce pop, mówi o muzyce techno. To jest doskonały artykuł dla wychowawców, ale też dla młodzieży. Niedowierzanie towarzyszy moim wystąpieniom, pisze Robert Tekieli, kiedy przedstawiam fakty związane z rastafarianizmem i muzyką reggae, która najczęściej służy promocji tej religii. Młodym ludziom trudno się pogodzić z opinią, że każdy, kto śpiewa teksty rastafariańskie, kto inwestuje swoje emocje w tę muzykę, łamie pierwsze przykazanie. A sprawa nie podlega żadnej dyskusji, ponieważ rastafarianizm jest religią, której bogiem jest Dża, a zbawicielem nie żyjący już cesarz Etiopii Haile Selassie. Muzyka i antywartości to Robert Tekieli, a teraz już zapraszam do naszej audycji kolejnego gościa, jakim jest pani Katarzyna Jarosz. Nie wiem, czy już się słyszymy.
Jeśli... Tak, tak.
O, witam serdecznie, cieszę
witam
się.
Witam serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże. Pani Katarzyno, państwo, pani i mąż prowadzicie w miesięczniku w naszej rubrykę, w naszej rodzinie, prowadzą państwo rubrykę takiego poradnictwa dla rodziców. Sami jesteście państwo rodzicami wyczulonymi na pewne tematy. Prowadzicie portal internetowy adonai.pl i chciałbym zapytać o ten artykuł, który jest teraz. Pewna zatroskana matka, nie wiem czy słusznie zatroskana, pyta o to, jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy dziecko po rozpoczęciu nowej szkoły, właśnie jesteśmy na tym etapie, bo wrzesień dopiero co się skończył, przychodzi do domu rozbite, bo w szkole inne wartości, w domu inne wartości, w szkole presja rówieśnicza, w domu presja innych zasad, innego zachowania. Z jednej strony lęk rodziców, z drugiej strony bezradność. Co pani może poradzić?
No właśnie, jest to sytuacja bardzo trudna, ponieważ no, jak wiemy, ten wiek dojrzewania, wiek nastoletni, wiek gimnazjum jest tak o tyle trudnym czasem, że tutaj dzieci bardzo mocno identyfikują się z rówieśnikami. Ta presja bycia takim samym, tak żeby zyskać właśnie tą społeczną akceptację, no jest czymś, co jakby determinuje ich zachowanie. Oczywiście wewnątrz, w duchu, tak, żyją tym, jak najbardziej zgadzają się z tym, co jest prezentowane w domu, czym żyją rodzice. Natomiast no, to jest takie rozdarcie swoiste, że tutaj właśnie chcą być akceptowane w szkole, ponieważ jest to jakby no właśnie warunkiem wejścia w tą grupę rówieśniczą, a z kolei w domu jest co innego. Jest to sytuacja o tyle też trudna dla rodziców, że widzą, że z dzieckiem dzieje się coś nie tak i często jakby odbierają to właśnie zachowanie dziecka, tą przemianę, jakby zły wpływ szkoły, prawda? Co w tą części jest pewnie też uzasadnione, ponieważ no, no są różne środowiska, szczególnie właśnie w szkołach publicznych. co tutaj radzić? No przede wszystkim chodzi o jakby zrozumienie motywów, które kierują dzieckiem. To znaczy nie to, że ono nagle się buntuje, że kwestionuje te wartości prezentowane przez rodziców, tylko że jest sam w takiej trudnej sytuacji, która wymaga jakby no, zrozumienia ze strony rodziców i podtrzymania na duchu. No i co zrobić? No, według nas przede wszystkim trzeba z dzieckiem rozmawiać. Mówić o tym, że
rozmawiać jest w ogóle podstawą. W dobie komórek, tabletów, internetu ludzie przestali ze sobą rozmawiać, tylko się komunikują.
Dokładnie tak. Często brakuje nam właśnie w rodzinach, w domach czasu. Wymieniamy właściwie tylko informacje, tak? Ten przepływ moralny jest genialny, natomiast nie ma jakby, brakuje tej rozmowy, czyli znaleźć po prostu czas i porozmawiać. Dać też szansę dziecku, żeby ono się wypowiedziało, żeby tak szczerze, żeby miało na tyle do nas zaufania, żeby mogło szczerze powiedzieć, że no jest tak i tak, że w szkole, nie wiem, inne dzieci, młodzież zachowuje się w ten sposób i ono właśnie dlatego, żeby czuć się takie same, musi zachowuje się właśnie w ten sposób. Bardzo ważne jest tutaj jakby trwanie w określonych zasadach też w domu, tak żeby rodzice nie też nie pozwalali na to, tłumacząc się z tym takim wiekiem trudnym, tak, czy okresem buntu, że no to teraz możemy tutaj poluzować te zasady, no bo i tak mu to przejdzie, tak, no bo
to może droga trochę do przejdzie.
To jest droga donikąd, dokładnie, czyli po prostu trwanie, trzymanie się tych określonych zasad, które są w domu, powiedzenie, że rozumiemy cię, jest na pewno ciężko, ale my tych zasad w domu nie zmieniamy. U nas w rodzinie nadal obowiązuje prawdomówność, tak, uczciwość i nie zgadzamy się na, nie wiem, tatuaże, tak, kolczyki w nosie i tak dalej. Zachęcenie dziecka do rozmowy właśnie o problemach, tak? O tym wszystkim, co go
gnębi. Jeśli mogę tutaj przerwać na chwilę i już kończąc nasze spotkanie, bo czas nam ucieka, zwrócić uwagę słuchaczy, drodzy Państwo, na słowa, które wypowiedziała przed chwilą pani Katarzyna Jarosz. Ze zrozumieniem podejść i zachęcić. Czyli ja to podkreślam, by nie atakować, by nie sprzeciwiać się gwałtownie, nie reagować emocjonalnie. Jak to ty, no co ty opowiadasz, jak ty się zachowujesz? Można rozmawiać spokojnie, można rozmawiać łagodnie, zachęcać do rozmowy. Bardzo dziękuję pani Katarzyno za to spotkanie.
Dziękuję
za te artykuły. Mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do tego, by do nich sięgnęli, bo jest ich wiele, od kilku już przecież miesięcy państwo piszą. Dziękuję za to bardzo i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Panem Bogiem. Drodzy Państwo, myślę, że nie trzeba więcej zachęcać, po prostu sięgnąć do lektury i czytać, aby być mądrym. W naszym miesięczniku jeszcze wiele innych artykułów. Za chwilę już będę mówił o książkach, a pierwszą z książek będzie książka księdza doktora habilitowanego Michała Bednarza, ale to za momencik. Natomiast teraz chcę powiedzieć, że w miesięczniku, drodzy Państwo, w tym miesiącu pani Agnieszka Kin pisze o nadciśnieniu tętniczym. Jakie powinno być to ciśnienie nasze, jak je tam dobrze badać, ale też co jeść, a czego nie jeść, żeby ciśnienie nam się nie psuło, żeby było dobre. Nie będę o tym wszystkim opowiadał, bo po prostu trzeba przeczytać. Pani Agnieszka Kin, nadciśnienie tętnicze, a już znamy autorkę z moich wielu tutaj wspomnień na antenie, ale również z jej artykułów i wiemy, że doradza nam, jak sobie radzić z naszym zdrowiem bez tabletek. To jest najważniejsze. Witaminy mamy w owocach, mamy w jarzynach, w warzywach, a nie w tabletkach. W tabletkach to tylko nam wmawiają, że te musimy łykać. Znany nam autor Zbigniew Tomasz Nowak wydał kolejną książkę, tym razem Żurawina zdobywa świat i pisze o tej żurawinie w miesięczniku w naszej rodzinie. A teraz jest właśnie czas na żurawinę, drodzy Państwo. Teraz się żurawinę zbiera, ale nie polecam, bo to na bagnach, to jest niebezpieczne. Niech to robią zawodowcy, jak ja to mówię. Ale jak ktoś lubi, to niech się przespaceruje, poszuka żurawiny w lesie. Ale można nazbierać na targu. Ja tak zawsze zbieram. Na targu się najlepiej zbiera. W każdym razie to jest bardzo zdrowy owoc. Serdecznie polecam, by sięgnąć po żurawinę i po książkę Żurawina przywraca zdrowie. A teraz mam nadzieję, że już mamy na antenie księdza doktora Michała Bednarza, którego serdecznie witam.
Tak, kłaniam się. Niech będzie Boże.
Szczęść Boże. Witam księdza serdecznie. Drogi księże, dziękuję za kolejną książkę, Przemieniająca moc Słowa Bożego. To, nie wiem, dla niedowiarków może być bardzo dobry tytuł i bardzo dobra książka, że Słowo Boże przemienia. Ale ja mam inny dylemat. Pismo Święte pisane ponad 2000 lat temu, a ciągle nam się mówi, że my z tego Pisma Świętego mamy czerpać dla siebie jakieś wzory. Ksiądz nas do tego przekonuje właśnie w tej książce, że bohaterzy biblijni są ciągle aktualni.
To znaczy, problemy, które oni poruszają, są wciąż aktualne. To nie są problemy wydumane gdzieś przy stole, w gabinecie nawet jakiegoś uczonego, tylko to są problemy życiowe. Inaczej, są pytania egzystencjalne, pytania, które stawiał sobie i stawiał i będzie stawiał człowiek, stawia także obecnie. Mianowicie, skąd przyszliśmy, jaki jest nasz początek wszystkich, następnie kim jesteśmy tak naprawdę i do czego zmierzamy. To są pytania, których można unikać w pewnym okresie swojego życia. Można się tym nie interesować, ale przyjdzie taki moment, że po prostu takie pytania trzeba postawić sobie i możemy na te pytania szukać odpowiedzi w dziełach filozofów, ale na te pytania odpowiada właśnie Pismo Święte. Dlatego można, z tego względu można mówić, że to jest księga wiecznotrwała.
No właśnie, ksiądz postawił 108 pytań, a co najważniejsze, udzielił na nie odpowiedzi w swojej książce, wyjaśniając tajemnice Pisma Świętego. Jakie to są, jakie pytania ksiądz postawił i jakich odpowiedzi mogą spodziewać się czytelnicy? Na przykład kilka.
To są, bo tu można, może trzeba sięgnąć do historii, to jest już, o ile się nie wiem, szósty tom chyba audycji wygłoszonych w Radio Maryja i audycji, które zostały utrwalone właśnie w książkach. To, co mamy w tej książce ostatniej, Przemieniająca moc Słowa Bożego, to są audycje z ostatniego okresu. Z tym, że nawet nie wszystkie, bo wiele audycji trzeba powtarzać. Sprawa jest taka, że u podstaw tych audycji było usiłowanie, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie ludzie sobie stawiają, czy młodzi, w związku z Pismem Świętym. Więc to były pytania, które nie tyle ja stawiałem od początku, tylko od początku, kiedy powstał ten program, to otrzymywałem więcej pytań. Później pytania zaczęły się powtarzać i tutaj był problem, bo jeżeli to trwa, przeszło 10 lat, chyba 13-14 lat, to nie wszyscy słuchali od początku i czasem trzeba audycję powtórzyć.
Czyli jeśli mogę przerwać, ta książka jest doskonałym kompendium wiedzy, która mogła przez uszy naszych słuchaczy przelecieć. Przepraszam za kolokwializm, ale kiedy słuchali radia, no to słowo jest ulotne, a scripta manent, zapisane pozostaje. Zatem możemy z czystym sercem zachęcić słuchaczy do tego, by odpowiadając na swoje pytania, dylematy, które gdzieś tam w głowie, w sumieniu się budzą, sięgnęli po tę książkę Przemieniająca moc Słowa Bożego, bo ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz właśnie dla tych myślących, szukających tę książkę przygotował. Księże, bardzo serdecznie dziękuję. Mamy mało czasu, można by było rozmawiać długo, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja o książce wspomnieć, a przede wszystkim życzę, by powstawały kolejne.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Boże, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
W radio i w wydawnictwie Nasza Przyszłość.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, audycja dobiega końca. Ja nie zdążyłem powiedzieć o wszystkim, o czym chciałem, dlatego odsyłam Państwa na stronę Fundacji Nasza Przyszłość, fnp.pl. Tam jeszcze książka papieża Franciszka Wymagania i Pasja o wychowaniu chrześcijańskim. To książka dla wychowawców i rodziców, a także zapowiedź o kolejnej książce Sławomira Cęckiewicza Wałęsa, Człowiek Wsteczki. Drodzy Państwo, to ciekawe rzeczy. O wszystkich książkach, o których mówiłem, o miesięczniku, można tam właśnie poczytać więcej, zobaczyć www.fnp.pl. Tam jest też do pobrania katalog, bezpłatny katalog splendor24.pl. A tam jeszcze więcej o książkach. Warto czytać, by być mądrym. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.